Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na aspekty codzienności. Moim gościem w dniu dzisiejszym będzie pani Marta Żyśko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nim jednak więcej opowiem troszeczkę o mojej rozmówczyni, przeczytam Państwu opis, charakterystykę pewnego kapłana. Nie dbał w ogóle o wygląd. Przeważnie był nieogolony. Buty o parę numerów za duże, bo skóry więcej. Skarpetki z wielkimi dziurami, spodnie 3/4, 7 językami podobno mówił. Obiady jadał skromniutkie, ale książek na plebanii miał całą szafę. Witkacy przyjeżdżał, bo ksiądz był erudyta, wielokierunkowo wykształcony. Gdy mówił kazania, ludzie nie bardzo rozumieli, bo mówił jak do studentów, a nie do prostych ludzi. Sutanna brudna, buty nieczyszczone. Jak kościelny raz je wypastował, to ksiądz chodził i szukał swoich, bo myślał, że ktoś mu cudze buty podłożył. Mędrzec, naukowiec, antropologię studiował, a to podważało religię, więc go na Białoruś popędzili. Nawet Niemcy podobno mówili przy aresztowaniu, że Polacy nie wiedzieli, kogo tu mieli. Na plebanii u żyrandola kartka wisiała: proszę nie palić. Gospodarz tego nie lubi. Instrumenty miał, grał na wszystkich. Drodzy Państwo, intrygujący opis księdza. Któż to jest, pani Marto?
Jest to ksiądz Henryk Kazimierowicz, który posługiwał w tłokini kościelnej z parafii, w której mieszkam, z której pochodzę. Jest osobą dosyć mało znaną może w parafii, a w ogóle na pewno w szerszej publiczności. Ale warto się z tą osobą bliżej poznać i można go rzeczywiście polubić, zobaczyć, że jest trochę, był trochę intrygującą postacią. Ale dosyć ciekawą i myślę, że miał wiele do powiedzenia w przeszłości, ale także takie rzeczy, które są przydatne również nam dzisiaj.
Tłokinia kościelna, rzut kamieniem od kalisza. Tytuł pracy licencjackiej pani Marty to dorobek księdza Henryka Kazimierowicza na tle prądów naukowych, jego epoki oraz w świetle nauczania Kościoła katolickiego. Nie ukrywam, że inspiracją do dzisiejszej rozmowy była wcześniejsza audycja pana Piotra Sobolewskiego o historii tłokini kościelnej. Właśnie, zabierz rodzinę na spacer. W tej audycji dowiedziałem się, że taki kapłan był w tej miejscowości, intrygujący o niezwykłych kontaktach, właśnie między innymi ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. A jakie to były lata, pani Marto?
1936-1941.
41, czas wojny. Do tego tematu też wrócimy, bo niedawno obchodziliśmy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Ksiądz Kazimierowicz był jednym z tych, którzy stracili życie w Dachau, miejscu uświęconym męczeństwem kapłanów polskich. Ale tak jak mówiłem, do tego tragicznego wydarzenia jeszcze powrócimy. Pani Marto, co skłoniło Panią do zainteresowania się osobą intrygującego księdza?
Tak naprawdę to o księdzu Kazimierowiczu wiedziałam bardzo mało, zanim zaczęłam studia i spotkałam się tam ze swoim wykładowcą, który mi podpowiedział.
Jakie to były studia?
Ochrona dóbr kultury w Kaliszu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wiedziałam bardzo mało, chyba to, co zazwyczaj się tak przekazywało w domu, że to był mądry ksiądz, mówił ciekawe kazania, ale takie niezrozumiałe, więc dla może ludzi bardziej wykształconych, mądrzejszych, więc dla takich prostych to raczej nie, że ładnie śpiewał, no i że później obóz, Dachau, śmierć w obozie, to były te informacje, które gdzieś tam się przewijały wśród najbliższych. A to, że pisał dosyć ciekawe, mądre artykuły, że miał w ogóle spotkania jeszcze z Witkacym, to zupełnie nie było gdzieś tak w tym gronie może najbliższym. Zresztą nawet w szkole, jak czasami przygotowywane są różne prace tak na temat historii naszej miejscowości, 4., 5. klasa, pamiętam, takie były, no to nikt nigdy nic takiego nie przyniósł. Dopiero gdzieś spotkanie na studiach i tam podpowiedź, że mógł, żebym się zajęła tym księdzem. Co prawda ktoś już opracowuje jego biografię, ale może tymi pracami, może w tym kierunku bym się mogła zainteresować tą postacią. No i rzeczywiście zaczęłam czytać. Najpierw trafiłam na ten tekst o psychoanalizie w konfesjonale i to mnie gdzieś tak zaciekawiło. Zaczęłam szukać kolejnych tekstów, pracy księdza, bardziej poszukiwać, może pytać się więcej w parafii kogoś, czy ktoś coś nie słyszał, ktoś coś nie wiedział i tak po prostu powstała ta moja praca.
Z kolei kontakt z panią Martą umożliwił mi ksiądz Jacek Paczkowski, proboszcz parafii w Tłokini Kościelnej, za co również mu dziękuję. Ksiądz proboszcz jest również wspomniany w książce, którą troszeczkę posługiwałem się również przygotowując do dzisiejszej rozmowy. Książka Przemysława Pawlaka, Powiernik Witkacego. Również pani pewnie zajrzała do tej pozycji.
Tak, tak, oczywiście też w dużej mierze dzięki panu Pawlakowi tej książce. Na początku jeszcze w ogóle na stronie Witkacologia to też było dużo jego artykułów, więc się nimi posiłkowałam przy pisaniu swojej pracy i czerpałam dużo o wiadomości właśnie od niego. I się w ogóle zaskoczyłam tym, że ktoś już prowadzi takie badania i jest tym tematem tak mocno zainteresowany. I później zaczęłam szukać w pracach Kazimierowicza, co mogę odnaleźć dzisiaj w kościele współczesnym, czy coś się zachowało. Też interesuje się tematyką kościelną, więc to jest gdzieś w kręgu moich zainteresowań, więc praca, którą podjęłam, sprawiała mi też dużo przyjemności.
Dzisiejsza audycja jest poświęcona księdzu Kazimierowiczowi, ale chciałbym, żebyśmy nie uciekli również od spotkania tych dwóch niezwykłych osobowości. Właśnie Witkacy, szalony artysta, niezrozumiały, ekscentryczny i rozmodlony ksiądz. Ksiądz, naukowiec, któremu horyzonty cały czas poszerzały się, właściwie dla którego rozwój i nauka były motorem działania i częściowo również jego niepokorny charakter było trudno zrozumieć jego zwierzchnikom. Wiara i rozum. Te dwa pojęcia były istotne dla obu tych postaci. A jeszcze coś, co ich łączyło w świetle pojmowania rzeczywistości, tak jak zauważyłem zarówno Witkacego, jak i u księdza Kazimierowicza, to religia, nauka i sztuka. Pojmowane zupełnie inaczej, ale gdzieś w obu tych osobach doprowadziły do porozumienia, zainteresowania i zafascynowania. Bo, drodzy Państwo, nie da się ukryć, że zarówno Witkacy był zafascynowany niezwykłym księdzem, już nie mówię z kolei o księdzu Kazimierowiczu, który był fanem literatury, zwłaszcza sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza, których rękopisy przepisywał, gdyż jeszcze nie były drukowane, żeby mieć je na własność. Mało tego, wystawiał również w różnych miejscach, gdzie los zsyłał go na różne parafie. Pani Marto, najważniejsze właściwie w pani pracy był ten dorobek naukowy księdza Kazimierowicza. Powiedzmy troszeczkę o jego wykształceniu.
Studiował, skończył seminarium we Włocławku. Później też podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Uniwersytecie Warszawskim. Później wyjechał do Rzymu, również tam się szkolił. Czasami był już nawet przez swoich profesorów trochę nierozumiany, tak, za te swoje sposoby myślenia. On już też pisał jako alumn w seminarium. Nie zawsze te jego teksty spotykały się z aprobatą przełożonych, więc też miał już jakieś problemy, był nierozumiany. I czasami nawet się zastanawiano, czy nie usunąć go ze studiów, czy on rzeczywiście ma jakiś talent, ale dawano mu jakąś szansę, więc mógł się uczyć dalej, rozwijać swoje pasje naukowe. Szukał z różnych dziedzin, nie tylko teologii czy filozofii, ale też już antropologia, psychologia, go interesowała etnologia, religioznawstwo, znał kilka języków, interesował się muzyką, sztuką, więc był takim człowiekiem renesansu w pewien sposób, można powiedzieć. Poszukiwał odpowiedzi na nurtujące go pytania, szukał u różnych specjalistów ze świata nauki, nie tylko polskich, ale również zagranicznych. Ale też myślę, że nie był bezkrytyczny. Starał się wszystko analizować i wszystko przedstawiać właśnie w takim duchu religijnym. Wynaleźć to, co uważał za dobre, co pochodzi od Boga, a co może być jakąś myślą od szatana, prawda? Bo trzeba mu przyznać, że był naprawdę osobą religijną, która łączyła w sobie wiarę z pędem do nauki. Nauka go również interesowała, ale tu nie uważał, że stoi ze sobą w sprzeczności, tylko że to trzeba ze sobą łączyć. Tak jak on to powiedział, że o pełni człowieczeństwa świadczy właśnie religia, nauka i sztuka i on był tego odbiciem.
Jego wszystkie dylematy życiowe i religijne, to cytat z pani pracy, że człowiek jest jedynym bytem, dla którego jego własne istnienie, życie jest problemem. Było to troszeczkę jakby mottem życia księdza Kazimierowicza, ale również jego przyjaciela, artysty Witkacego. Wspomniała Pani o antropologii. Ja chciałem zapytać Panią, bo każdy student humanistycznych kierunków na pewno zetknął się właśnie z autorytetem antropologii, słynnym polskim badaczem, autorem Życia seksualnego dzikich, Bronisławem Malinowskim. Co łączyło te dwie osoby?
Mogli też się dzięki Witkacemu spotkać, też mogli ze sobą dyskutować. Kazimierowicz śledził jego pracę i w jednym ze swoich artykułów również podjął krytykę teorii emocjonalnej Malinowskiego, która się tyczyła ludzi pierwotnych. Malinowski pisał, że życie ludów pierwotnych było bardziej podatne na emocje, ale też uważał, że człowiek od początku szukał takiego przyczynowego myślenia i starania się wytłumaczenia pewnych rzeczy, które go otaczają. I chciał te rzeczy po prostu na swój sposób jakoś rozumieć, przyczynowo, skutkowo tłumaczyć. Nie widział w działaniu jakichś sił wyższych, sił Boga, siły osobowej szukał przede wszystkim, do którego może mówić na ty, czy jak my mamy Boga, Ojca, to że możemy mówić Ojcze, że człowiek potrzebował takiej siły, miał taką w sobie gdzieś potrzebę, taki głos i szukał i próbował tego określić i tak dochodził do wiary w Boga. Potrzebował tej siły osobowej, że co prawda mógł na początku wierzyć w jakieś duchy, magię, jakieś siły przyrody, ale zaczęło mu to czasem nie wystarczać i właśnie religia osobowa, w której mamy Boga za Ojca, w pełni człowieka satysfakcjonuje, daje taki spokój, poczucia, że możemy komuś złożyć swoje życie, swój los, z kim możemy właśnie porozmawiać. I Kazimierowicz też pisał, że dokładnie to wszystko się przedstawia w osobie Jezusa Chrystusa, który podjął drogę krzyżową, śmierć, a później zmartwychwstanie i z tym człowiek może się bardzo utożsamiać i przez to Jezus jest człowiekowi bardzo bliski.
Szukał dowodów dla swojej wiary poprzez genezę religijności. Tak. Do tych początków.
W sposób taki naukowy chciał wyjaśnić Kazimierowicz i pokazać, że da się poprzez rozum dojść do stwierdzenia, że istnieje Bóg.
Właśnie, głęboka wiara z jednej strony księdza Kazimierowicza, ale jego pasja naukowa, przypomnijmy, drodzy Państwo, miał dwa doktoraty, chociaż tak jak pani Marta mówiła, zastanawiano się niejednokrotnie nad usunięciem go z Uniwersytetu Lubelskiego, jednak przetrwał te trudne chwile i jeszcze bronił doktorat w Rzymie. Ale nie ułatwiło mu to, krótko mówiąc, kariery duszpasterskiej, gdyż nie wiem, czy z obawy przed niepokornym umysłem był wysyłany na rubieże Rzeczpospolitej, na kresy dawnej Polski, do małych parafii, gdzie wierni nie zawsze rozumieli, co do nich mówi. Z jednej strony właśnie religioznawstwo i szukanie genezy religijności, a z drugiej fascynacja psychoanalizą. Trochę o tym koniku księdza Kazimierowicza porozmawiajmy.
Interesował się psychoanalizą. Czytał różne prace na ten temat, zastanawiał się, czy można psychoanalizę zastosować w duszpasterstwie, porównywał sakrament spowiedzi i psychoanalizę, czy można zastosować te metody, które są stosowane u psychoterapeuty, które znamy. Szukał różnic pomiędzy psychoanalizą a spowiedzią. I potrafił wykazać różnice i podobieństwa pomiędzy nimi. Wskazywał, że spowiedź ma charakter sakralny. Jest spotkaniem z Bogiem, a psychoanaliza ma charakter świecki, charakter leczniczy. Tu jest spotkanie z lekarzem, więc pokazał tą różnicę. Ale pokazał też, że zarówno spowiedź, jak i spotkanie z psychoterapeutą dają takie uczucie jakiegoś odprężenia takiego duchowego, zrzucenia ciężaru, który człowiekowi towarzyszy. Chociaż jak mówimy o spowiedzi, to tu mamy na myśli zrzucenie grzechów. I dwie metody pokazał, że z jednej strony jest ważna spowiedź, która nas oczyszcza z grzechów, która zbliża nas do Boga. Kiedy mamy do czynienia z kapłanem, który jest jednocześnie sędzią, lekarzem, a psychoanaliza ma naprawić trudny charakter, różnych takich namiętności, jakichś niespokoju, które nas targają. I przede wszystkim jest lekarzem, nie jest już ani sędzią, ani też nauczycielem. Z trzech funkcji, które przypisał spowiednikowi, czyli nauczyciela, lekarza i sędziego, w psychoanalizie mamy tylko do czynienia z lekarzem, terapeutą, który pełni tą jedną funkcję i który bada odchylenie od normalnych stanów zachowania psychicznego. Natomiast spowiedź, tak jak mówiłam, to jest spotkanie z Bogiem, gdzie spowiednik jest sędzią, który wysłuchuje, rozważa i wydaje wyrok. Później jako nauczyciel daje pouczenie, a jako lekarz troszczy się, żeby człowiek już więcej tego grzechu nie popełnił, daje jakieś zalecenia, jak ma się zachować.
Pani Marto, oczywiście fascynacja też dorobkiem naukowym Zygmunta Freuda, ale nie bezkrytyczna.
Tak jak mi się wydaje, do wszystkiego Kazimierowicz starał się podchodzić z jakąś dozą krytyki.
Na pewno sporo zamieszania w świadomości Polaków, że taka osoba istnieje, spowodował Witkacy i ich kontakt. Wiem, że pierwsze ich spotkanie osobiste nastąpiło w 1931 roku, ale już wcześniej korespondowali z inicjatywy księdza Kazimierowicza właśnie. Byli równymi partnerami do dyskusji, jeśli chodzi o wykształcenie, erudycję, ale to, dlaczego odszukujemy tę postać, odkrywamy ją dla współczesności, to troszeczkę jego wizjonerskie podejście właśnie do religii. Sobór Watykański II zmienił radykalnie podejście Kościoła do ewangelizacji współczesnej. Czy te inspiracje gdzieś czerpał również z Kazimierowicza Kościół?
Podczas pracy nie znalazłam żadnych odniesień bezpośrednio do Kazimierowicza, ale mi się wydaje, że Kazimierowicz należał do tego pokolenia tych księży, którzy później właśnie mieli wpływ na przebieg Soboru Watykańskiego II, no odnowę Kościoła. Niestety wojna i stosunek okupanta do kapłanów przyczynił się, że wiele wybitnych osób mogło zginąć, nie zrealizować jakichś swoich założeń, swoich planów. I myślę, wydaje, że Kazimierowicz właśnie należał do takich postaci. Co prawda za czasów jego życia był nierozumiany może przez przełożonych, ale to też nie musiało wynikać z jakiejś złośliwości, ale po prostu troski o wiarę, troski o Kościół. Tak jak ja pisałam później kolejną pracę o Soborze Watykańskim II, jak czytałam różne dokumenty i artykuły na temat, to właśnie Kościół podchodzi, myślę, że teraz też podchodzi ostrożnie do wielu tematów, które są nowe i nieznane. Musi najpierw zbadać, rozsądzić, czy one są słuszne, czy nie szkodzą wierze, czy można je uznać, czy nie. I tak podobnie było z pracami Kazimierowicza.
Właśnie w swojej pracy cytuje pani również badaczkę religii, religioznawstwa i podejścia Kościoła do ewangelizacji. Proszę o niej powiedzieć, o siostrze.
Tak, Zofii Zdybickiej, w której znalazłam wiele takich podejść podobnych do spraw religii, genezy powstania religii właśnie jak Kazimierowicz. Zauważyłam, że wielu współczesnych, tak, nawet później w nauczaniu nawet Jana Pawła II, wiele takich elementów zgodnych z tym, co pisał Kazimierowicz, nawet na temat spowiedzi. Jan Paweł II też powiedział, że to jest Trybunał Miłosierdzia, też przyrównał do sędziego i lekarza, spowiednika, więc widzimy, że to mamy jakieś odniesienie w tym współczesnym kościele, tym nam bliskim. Później nawet też szukałam w nauczaniu Pawła VI, papieża i Jana XXIII, gdzieś te, w tych dokumentach, gdzieś te nauki Kazimierowicza, gdzieś te myśli.
Po prostu duch został.
Duch jego został, tak.
Właśnie to jest niezwykłe, że ksiądz, erudyta, wykształcony, ląduje na rubieżach Rzeczpospolitej, w zapadłej wsi. Przepraszam, Stolin za takie określenie, ale tak, drodzy Państwo, było. Ale jednak, mimo wszystko, że nie dopuszczano go do trybuny w wielkich ośrodkach religijnych, mógł przebijać się do świadomości ogólnej ze swoimi myślami, ze swoimi artykułami. Gdzie publikował, w jakich pismach ksiądz Kazimierowicz?
Przede wszystkim to był Przegląd Katolicki.
To jest wydawnictwo Palotynów z Warszawy, tak?
Tak, który właśnie miał takie ambicje, żeby trafiać do świeckich. Starano się zachęcić świeckich jakby w życie kościoła mocniej, zaangażować i czasami też starano się rzucać takie trochę trudniejsze teksty, których zawartość miała poruszyć trochę intelektualnie czytelnika. I wydaje mi się, że Kazimierowicz właśnie do takich się mógł autorów tej gazety zaliczać. Zachęcał do tworzenia gazetek też ściennych w parafii, w których miały znajdować się też informacje właśnie z życia kościoła na świecie. Później kolejno na poziom lokalny, czyli też był jakiś sposób ewangelizacji. Tam, gdzie się pojawiał, też starał tworzyć a to gazetkę, a to jakieś grupy teatralne. Spotykał się z wiernymi tu w Tułokini, z rodziną Konopińskich, gdzie się bardzo mocno zaprzyjaźnił, gdzie wspólnie muzykowali, uczył dzieci gry na różnych instrumentach i miał taką potrzebę sam, żeby ewangelizować. Nawet też pisał, że chce się dostać do takich parafii, które są trudne i tam chce głosić Słowo Boże. Pomimo, że pojawiały się zarzuty, że mówi za trudne kazania. I też się tak zastanawiałam, no może po prostu chciał mówić prosto, a po prostu już ta jego wiedza, intelekt mu gdzieś nie pozwalało po prostu. Może zaczął normalnie prosto, a później uderzał i już mówił jakiś wykład jak do studentów, tak impulsywnie.
Nie da się ukryć, że był człowiekiem z pasją, pełnym energii. I tak jak przytaczaliśmy opis zresztą parafian z Tłokini Kościelnej księdza Kazimierowicza, jednak to, że nie dbał o swój własny wygląd, nie oznacza, że nie dbał o parafię. Był dobrym gospodarzem. Jak przyjeżdżał do parafii, od razu starał się, żeby parafia żyła pełnią życia, tak jak pani mówi, świadomego, ale również, żeby rozbrzmiewał kościół piękną muzyką. Chyba organy, czy
tak, fundował... Tak, to od razu pierwsze, co robił, tak? Gdzieś ta muzyka była dla niego ważna.
Właśnie wykształcenie muzyczne. W Tłokini Kościelnej podobno też postarał się zaraz o organy, a fizharmonia, która była wcześniej w kościele, trafiła na jego plebanie, gdzie oprócz fizharmonii był jeszcze fortepian i taki dziwny instrument. Co to było?
Bandeon.
Drodzy Państwo, takie połączenie akordeonu, ale dziwnego, wydającego na tym samym klawiszu dźwięki różne, w zależności od sposobu dmuchania, czy się otwierało, czy zamykało ten instrument. Wiem, że ten instrument dostał ktoś z parafian w Tłokini Kościelnej i te instrumenty ocalały. Ksiądz był pasjonatem muzyki i tutaj też się spotykał właśnie na tym polu z Witkacym, drodzy Państwo, również. Takie anegdotyczne wydarzenie, ważne z ich dzieciństwa i Witkacego, i księdza Henryka Kazimierowicza. W młodości obaj przeszli chorobę ciężką, ospę. Podobno ksiądz Kazimierowicz ślubował, czy rodzina, mama księdza Kazimierowicza, że jeśli przeżyje, to właśnie zostanie księdzem. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Ojciec, dziadek byli szewcami. Witkacy z kolei też, przechodząc ciężko ospę, chociaż miał wykształcenie muzyczne, gdyż jego mama była znakomitym muzykiem, nagle podobno stał się niesłychanie wrażliwy na dźwięki, na muzykę. Oczywiście on odbierał tę muzykę trochę inaczej niż jego rówieśnicy. Co podobno się skończyło u Witkacego nagle, tak jak się zaczęło, jak sam Witkacy określał, amuzją, gdy w czasie I wojny światowej uczestniczył w wielkim ostrzale artyleryjskim swojego oddziału. Twierdzi, że wtedy właśnie stracił słuch, chociaż też nie było to pewnie prawdą do końca, gdyż muzyczność i wrażliwość na muzykę dla obu była bardzo, bardzo ważna. Jeszcze jedna rzecz była bardzo istotna w badaniach naukowych księdza Kazimierowicza. Jego stosunek do sekt różnego rodzaju. To też temat, który w wieku XX był bardzo ważny i poruszał myśli chrześcijan.
Co do katolików, mówił, że jest spokojny, że właśnie ta religia katolicka daje w pełni nasycenie bardziej u protestantów i u prawosławnych, gdzie jakieś nienasycenie, głód Boga jest w tych ludziach. Pokazywał kilka przyczyn powstania sekt, ale przede wszystkim przynależności do sekt, że jest jakaś taka manipulacja tych grup. Czasami te grupy dają takie poczucie, że człowiek tam znajdzie ukojenie, chociaż w tych rzeczach tu doczesnych nie może znaleźć, a sekta jest taka otwarta i wykorzystuje jakąś słabość człowieka, który czegoś szuka. może to nienasycenie właśnie wynikać z braku Słowa Bożego, kogoś bliskiego, kto by był przy nas w jakichś trudnych chwilach, i wtedy zjawiają się przedstawiciele sekty i zapraszają do swojego grona. Więc Kazimierowicz zalecał być jakby ostrożnym i nie dać się namówić na jakieś wejście na jakąś złą drogę, i też widział w tym duży udział ludzi kościoła, żeby starali się do tych swoich wiernych jednak wychodzić, żeby ci nie szukali jakichś innych dróg niebezpiecznych.
Ważne również w myślach księdza Henryka było samo podejście kościoła do ewangelizacji. Można nawet nazwać marketingiem wiary to, co teraz właściwie się dzieje. Media katolickie starają się w sposób nowoczesny docierać do wiernych, i ksiądz Henryk już w tamtych czasach, przed wojną, postulował o nowe podejście do właśnie głoszenia prawd wiary. Tak jak mówiłem, że Witkacy często odwiedzał księdza Kazimierowicza, zacytuję tutaj fragment z książki pana Pawlaka. Witkacy odwiedzał Kazimierowicza w jego parafiach. Pierwsza i jedyna dobrze udokumentowana wizyta odbyła się w Stolinie w czerwcu 1932 roku. Pozostał po niej ślad w postaci zapisu odczytu. Dlaczego powieść nie jest dziełem sztuki czystej, wygłoszonego, jak wspomniano, przez Witkacego dla koła naukowego inteligencji katolickiej, założonego na Polesiu przez Kazimierowicza. Ksiądz zazwyczaj widywał się z przyjacielem w Warszawie, na Brackiej 23. Z zachowanej części korespondencji obu panów z 1938 roku wynika, że ksiądz wybierał się podreperować zdrowie, w nawiasie początki gruźlicy, do Zakopanego lub Korytnicy. Nie wiadomo, czy doszło do wakacyjnego spotkania w górach, Witkacy bywał jednak u księdza w Tłokini. Tłokinia kościelna, pani miejsce na ziemi. Są jeszcze osoby, które pośredni kontakt z rodziną księdza Henryka mają czy miały.
Nawet to z wspomnień babci. Babcia mówi, że też mam taką koleżankę, która jest właśnie z rodziny Kazimierowicza. Tak naprawdę zauważam to, że w pamięci ludzkiej po prostu zaciera się wiele takich informacji dosyć cennych i warto jak najszybciej, póki kogoś mam jeszcze starszego i są takie osoby starsze gdzieś w naszej okolicy, to wykorzystać, że tak powiem, porozmawiać z nimi gdzieś, żeby nagrać. Myślę, że nawet dobrze by było zaapelować tu do szkół, do dzieci, żeby się tym zainteresowały, żeby tą pamięć o tej przeszłości jakoś gromadzić. Niestety gdzieś w tym codziennym biegu zapominamy o tym, o naszej przeszłości. Wydaje nam się, że to już jest takie nieważne i nieaktualne, jak się okazuje. Warto się uczyć historii, poznawać tą swoją przeszłość, swoją tożsamość. Tak samo ta prasa mi po prostu to dała, że zbliżyłam się do tej postaci, że stała się bliższa mi i myślę, że nawet mojej rodzinie, bo babcia to, można powiedzieć, że teraz oszalała na punkcie Kazimierowicza. Czyta moją pracę, czy książkę pana Pawlaka, więc to są jej ulubione książki teraz do czytania. Tak?
No, apel do naszych słuchaczy, drodzy państwo, tak, zaglądajmy do szuflad, a jeszcze lepiej rozmawiajmy z osobami, które zapełniały kiedyś te szuflady i pamiętają trochę więcej o nich. Ksiądz Kazimierowicz w Tłokini Kościelnej mieszkał ze swoją matką początkowo, a później cały czas właśnie pani Aleksandra Wierzbowska, siostra księdza, przeżyła wojnę i właśnie o niej pani też opowiadała, że jeszcze pani mama, babcia pamiętają tę osobę.
Tak, babcię jeszcze uczyła pani Wierzbowska. Mama to pamięta panią Wierzbowską, która mieszkała tam w szkole i dzieci czasami tam jej coś przynosiły. No to zawsze miała taki charakter takiej czarownicy trochę. Tak została po prostu zapamiętana. No podkreślano, że była bardzo taka, była dobrą nauczycielką, ale wymagającą i trochę budziła taki respekt już wśród dzieci. Jeszcze jak uczyła, także jeszcze później, więc tak trochę postrach może siała. Teraz jak mówi się o księdzu Kazimierowiczu, to o ją obwinia się, że ten cały dorobek księdza gdzieś zapodziała. Ten dorobek księdza zaginął. Może to po prostu też i gdzieś ludzie rozprowadzili z jednej strony. Nawet nieselowo i nie w złych zamiarach, ale sobie po prostu przywłaszczyli po tym, jak zabrano księdza, jak go aresztowano.
Księgozbiór księdza liczył podobno około 6000 tomów różnych książek, pięknie oprawionych, ale też takich zwykłych. ksiądz miał specjalne skrzynie zamykane, które były jednocześnie od razu regałami książkowymi, bo często zmieniał parafię. Wracając do pani Aleksandry Gierzbowskiej, no tutaj badacze również historii literatury obwiniają troszeczkę ją, czy podejrzewają, że ona stała za zaginięciem rękopisów, między innymi Witkacego, które przechowywał ksiądz Kazimierowicz, gdyż miała za złe własnemu bratu i właśnie Witkacemu, że się kontaktowali. Obwiniała Witkacego o to, że właśnie jej brat był zsyłany gdzieś na takie niepozorne parafie, zamiast prawomyślnie kierować swoimi owieczkami w zgodzie z oczekiwaniami przełożonych biskupów. To mogło spowodować, że zaniedbała tą spuściznę książkową, literacką, którą przechowywał ksiądz Henryk. Tak jak mówiliśmy już, 39 rok, Witkacy popełnił samobójstwo. Ksiądz Kazimierowicz niewiele przeżył swojego przyjaciela. Chciałbym również przeczytać Państwu fragment dotyczący ostatniego dnia w Tłokini. Aresztowanie Kazimierowicza o świcie 6 października 1941 roku nie musiało być spowodowane czyjąkolwiek denuncjacją, jak sugerował Konrad Szołajski w roku 1996. Elementem terroru niemieckiego była m.in. centralnie koordynowana akcja aresztowania kapłanów i zakonników kraju Warty w dniach 5-8 października 1941 roku. Jednocześnie w danej diecezji poranne pojmanie niczego niespodziewających się kapłanów miało na celu uniknięcie demonstracji miejscowej ludności. Pobitego, krwawiącego, byle jak odzianego Kazimierowicza, podobnie jak innych księży, przewieziono do obozu przejściowego w Konstantynowie Łódzkim. W obozie koncentracyjnym Dachau spośród 1780 więzionych polskich księży zmarło 868. Wśród nich ksiądz Henryk Kazimierowicz. Czy Tłokinia pamięta o swoim kapłanie?
Jest symboliczny grób księdza Kazimierowicza. Rodzina pochowana, jego siostra i matka księdza.
Symboliczny grób, prochy zdachał, tak. ale to nie wiadomo kogo, prochy jednego z tych właśnie umęczonych tam kapłanów. Dla mnie też interesujące w tej historii jest to, że można połączyć wodę i ogień niemalże. Dwie tak różne osoby jak ksiądz Kazimierowicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy, narkoman, artysta, ateista, co prawda nie zwalczający religii, ale jak mówią badacze, dziwiący się religijności, z drugiej strony zagorzały katolik, mogli uzyskać porozumienie na platformie intelektualnej, taki synkretyzm filozoficzny, który pozwalał im rozumieć się, lubić przede wszystkim, bo oni po prostu byli przyjaciółmi i inspirować się nawzajem. Właśnie, inspirować. Drodzy Państwo, badacze dochodzą, czy ta znajomość nie przyczyniła się do finalnej wersji Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza, jednej z najwspanialszych sztuk autora. Z jednej strony właśnie pochodzenie księdza Kazimierowicza, drugi moment powstania sztuki, gdy bardzo intensywnie z sobą przebywali, dyskutowali na temat nowej twórczości teatralnej Witkacego. Także takie spotkanie dwóch różnych osobowości, którego byśmy się nigdy w życiu nie spodziewali, dające wspaniałe owoce, otwierające nas na nowy, współczesny świat. Podsumowując to zafascynowanie Kazimierowicza Witkacym, również cytat z książki pana Pawlaka. To była jego pasja, ucieczka od codzienności, estetyczne wyznanie wiary. Mieli oto do niego pretensje biskupi, dziwili się parafianie, pomstowała siostra Aleksandra Wierzbowska. A może ksiądz liczył po cichu na nawrócenie artysty? Tego nie wiemy, drodzy Państwo. Zachęcam do zainteresowania się niezwykłą postacią księdza z Tłokini, myśliciela, artysty, wszechstronnego artysty, człowieka renesansu, tak jak pani Marta mówiła już tutaj w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję pani serdecznie za zainteresowanie się postaciami, za to, że zechciała pani przyjść do naszego studia. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina była pani Marta Żyśko z Tłokini, zafascynowana własną miejscowością, jej historią i osobami pochodzącymi z tamtej ziemi. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.